wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. A na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. To Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Drodzy siostry i bracia, te dwa cytaty, pierwszy z drugiego czytania, pochodzący z listu do Hebrajczyków, i drugi z Ewangelii świętego Jana, którą przed chwilą usłyszeliśmy, pokazują nam samą istotę tego, co przeżywamy, co jest naszym udziałem. Przeżywamy święta Bożego Narodzenia, święta szczególne, święta o niezwykłym klimacie, który chyba tylko my, Polacy, potrafimy przeżywać, doświadczać, dzielić. Mamy przecież jeszcze w świadomości wczorajsze wieczorne spotkanie w rodzinie, przy wieczerzy wigilijnej. Nie wyobrażamy sobie świąt bez spotkania przy stole wigilijnym, bez łamania się opłatkiem, bez składania życzeń. Dla wielu te przeżycia są tak ważne, że gotowi są pokonywać wielki trud podróży, aby choć na tę chwilę, na tych dwie godziny, czasem może krócej, spotkać się może raz w roku z najbliższymi, aby doświadczyć ich bliskości. Nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez żłóbka, bez choinki, bez ozdób, bez całej tej świątecznej atmosfery, bez kolęd. To wszystko jest bardzo potrzebne i bardzo ważne i ma swoją wymowę. Ale trzeba nam się przebić przez tę warstwę uczuciową, warstwę wzruszeń i dotknąć samego jądra, aby nie okazało się, że te nasze przeżycia są po prostu płytkie, nie zakorzenione. Żeby nie było tak, jak to powiedział nasz lubelski poeta, profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Sergiusz Riabinin, zmarł w 1997 roku, kiedy w jednym z wierszy stawia pytanie, czy my święta Bożego Narodzenia przeżywamy, czy też przeżuwamy? Bo można święta przeżuwać, spędzając je przy stole, suto zastawionym, i potem mamy tylko wspomnienie świąt raczej gastryczne. Nie o takie przecież przeżywanie nam chodzi. Chodzi o to, byśmy przeżywali, byśmy się zanurzyli w tę tajemnicę, która się przed nami otwiera, przed którą z pokorą się pochylamy i klękamy, zaglądając do żłóbka. I tej tajemnicy dotykają przytoczone słowa Pisma Świętego. Jeszcze raz je powtórzmy. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Bóg w Trójcy Jedyny posyła swego Syna, odwieczne Słowo, które staje się ciałem i zamieszkuje pośród nas. Przybiera ludzką postać, postać małego, bezbronnego dziecka, aby przemówić do naszej wyobraźni, przemówić do naszego serca, aby nas pociągnąć więzami miłości ku sobie, bo Bóg jest miłością. To jest właśnie ta prawda, którą przeżywamy i której nie chcemy, aby nam zabrano, aby ją nam zatarto. A takie tendencje są bardzo widoczne. Zwróćmy uwagę na parę prostych szczegółów. Jak próbuje nam się we współczesnym świecie przedefiniować sposób przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Już pomijam to, że są całkiem realne próby innego nazywania tych świąt. Święta zimowe, bardzo różne dziwne nazwy, byleby nie mówić, że to są święta Bożego Narodzenia. Żeby tam nie było słowa o Bogu, bo On może urazić miłość, wrażliwość. No to może przestańmy w ogóle mówić o latach. Bo przecież lata, które mierzymy, rok, który się kończy, 2019, jest mierzony od kiedy? Od narodzenia Chrystusa. Jeśli ktoś nie chce mówić w ten sposób przed narodzeniem Chrystusa czy po narodzeniu Chrystusa, no to mówią przed naszą erą albo naszej ery. Ale ktoś dociekliwie zapyta, no dobrze, ale kiedy się te ery zmieniły? Co zadecydowało o tej zmianie ery? Narodzenie Chrystusa. Nie uciekniemy od tej prawdy, że Bóg stał się człowiekiem, że trwale wszedł w historię ludzkości. I stale i trwale wchodzi w naszą osobistą historię. Nie pozwólmy zatrzeć tej prawdy, bo zagubimy sens całego świętowania. A tymczasem zauważmy, kartki pocztowe chociażby, te także sprzedawane często przy kościołach. Jakie treści niosą te karty? Jakie tam zawarte są życzenia? Jakie napisy? Zupełnie nic nie mówiące. Wesołych świąt. Pytam się, jakich? O jakie święta chodzi? Jakie święta mają być wesołe? Mamy wiele świąt. Na kartce mamy choinkę, Mikołaja, śnieżynkę, bałwanka. A dlaczego nie ma tam zdjęcia żłóbka, figurki dzieciątka? Boimy się wyznać prawdy o tym, że Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Czy ma się znowu potwierdzić prawda Ewangelii, bolesna, smutna prawda Ewangelii, którą wyznaje apostoł Jan, że to Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli? Czyli w naszej epoce i w naszym pokoleniu znowu ma się powtórzyć ta prawda, żeśmy go nie przyjęli, żeśmy się go zawstydzili? Mamy piękne polskie kolędy. Kolędy, które są oparte na przekazie ewangelicznym. Właściwie nasze kolędy to jest tylko taka transformacja Ewangelii. Tam cały czas śpiewamy o Jezusie, o Maryi, o Józefie, o tym wszystkim, o czym mówią Ewangelie. Czy my te kolędy znamy? Czy my te kolędy śpiewamy? Czy my tych kolęd słuchamy? Zdaje się, że coraz częściej w naszych nawet smartfonach jako dzwonki i wszędzie w centrach handlowych rozbrzmiewają zupełnie obce nam melodie tak zwanych kolęd, a raczej melodii bożonarodzeniowych, za którymi nie stoją żadne słowa, żadne przesłanie, żadne treści. A nasze życzenia, które sobie składamy, czy one wyrażają tę właśnie fundamentalną prawdę, że Bóg stał się człowiekiem, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas? Czego my sobie życzymy? Często w najlepszym razie życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystko to znaczy nic. Ogólnik. Co to znaczy wszystko? Wszystkiego najlepszego. Bądźmy realistami. Życzmy komuś czegoś konkretnego. Niech to będzie jedna rzecz, ale konkretna. Czy dajemy prezenty wszystkie, jakie są możliwe? Dajemy jakiś jeden konkretny prezent, mniej lub bardziej przydatny. Tak samo jest z życzeniami. Często życzymy sobie zdrowia, bo to najważniejsze. Nie przeczę. Zdrowie jest ważne. Ale czy dla człowieka wierzącego nieważniejsze jest zbawienie, zjednoczenie z Bogiem, gwarancja pełni życia w niebie? Czy to nie są rzeczy ważniejsze dla człowieka wiary? Jeżeli mam nadzieję zbawienia, mam doświadczenie zjednoczenia z Bogiem, to nawet choroba, choćby ta terminalna, choćby ta bardzo uciążliwa, ma jakiś sens. Jeżeli nie ma wiary, to i zdrowie nie ma sensu. I choroba nie ma sensu, nic nie ma sensu. Może trzeba byłoby w naszych życzeniach dokonać pewnej rewizji, pewnego przewartościowania, aby oddać głębię tego, co przeżywamy, głębię tych świąt, by nam to nie uciekło. Nie pozwólmy się skomercjalizować. Ale wracajmy do sensu, do tego jądra świąt Bożego Narodzenia, o jakim mówi dzisiejsza Ewangelia. Bóg wielokrotnie mówił przez proroków, zapowiadał realizację swojego odwiecznego planu i wreszcie przemówił do nas przez Syna. Przemówił przez osobę, przez Słowo Odwieczne, które stało się ciałem. Kochani, to jest wielka tajemnica naszej wiary. Tajemnica nie do pojęcia. Tajemnica, która nas zdumiewa. Bóg, Stwórca, staje się jednym z nas. Żyje pośród nas. Żyje w nas. To wielka tajemnica wiary, przed którą klękamy. Właśnie dlatego za chwilę, kiedy będziemy wyznawać wiarę, przyklękniemy dla poszanowania tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, że Słowo stało się ciałem. Pochylmy się raz jeszcze nad początkiem Ewangelii, Ewangelii świętego Jana. Pisze on tak, rozpoczyna swoją Ewangelię w ten sposób. Na początku było Słowo. Na początku było Słowo, po grecku en arche. Gdy otworzymy Pismo Święte Starego Testamentu, czyli kompletną Biblię, i otworzymy pierwszą księgę, Księgę Rodzaju, zaczniemy ją czytać, ze zdumieniem stwierdzamy, że są tam te same słowa. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To Księga Rodzaju. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. To Ewangelia świętego Jana. Ewangelista nieprzypadkowo używa tej formuły starotestamentalnej z Księgi Rodzaju, aby dać nam do zrozumienia, że wcielenie Syna Bożego to jest nowe stworzenie. Bóg stwarza świat swoim słowem, jedną myślą, stwarza z niczego i odradza ten świat poprzez słowo, które staje się ciałem. Nowe stworzenie, nowy początek, nowe narodzenie. To jest głębia tej tajemnicy, którą przeżywamy. Idźmy dalej. Święty Ireneusz z Lyonu to święty pisarz, teolog żyjący w III wieku. Stwierdza, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. To znaczy, stworzył na obraz i podobieństwo przewidzianego w planach Bożej opatrzności wcielonego Syna Bożego. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, już wtedy przewidział wcielenie Syna Bożego. Już wtedy Bóg wiedział, bo dla Boga nie ma ograniczeń czasowych, że dokona się Boże Narodzenie, że odwieczne Słowo stanie się ciałem, że Bóg przyjmie ludzką postać. I właśnie na wzór tego przewidzianego Syna Bożego stwarza człowieka na obraz i podobieństwo. Obraz wskazuje na człowieczeństwo, a podobieństwo wskazuje na bóstwo Syna Bożego. Człowiek miał więc według zamysłu Bożego przechodzić od człowieczeństwa, od obrazu do podobieństwa. Od człowieczeństwa do bóstwa miał się przebóstwiać. Niestety słabość i poddanie się pokusie tej szatańskiej sugestii sprawiła, że człowiek zniszczył w sobie obraz i podobieństwo, utracił to podobieństwo. A Bóg, wchodząc w naszą historię, odwieczne Słowo stając się ciałem, przywraca nam ten pierwotny porządek. W Chrystusie odnajdujemy na nowo nasz obraz i podobieństwo. Odnajdujemy na nowo piękno stworzenia, jakiego Bóg chciał w nas od początku. I w tym miejscu dla pewnej ilustracji proszę pozwolić, że przywołam pewną literacką historię z powieści Hanny Malewskiej Przemija postać świata. Hanna Maleska jest, była absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 30., 20., 30. Najpierw studiowała polonistykę, potem historię. Potem była zaangażowana w działalność patriotyczną. Zmarła pod koniec lat 70. Hanna Maleska w tej powieści przemija postać świata jako historyk. Opisuje sławną postać starożytną Kasiodora. To był patrycjusz rzymski, człowiek zaangażowany w politykę, ale widząc pewną nieskuteczność działań politycznych, całkowicie oddał się pisarstwu, refleksji, a nade wszystko to, co jest jego wielką i wiekopomną zasługą, to zaczął gromadzić resztki ocalałej starożytnej literatury po wędrówkach ludu, po zniszczeniach, jakie przetoczyły się przez zwłaszcza Italię. Gromadził więc popalone resztki rękopisów i założył wiwarium swojej własności, klasztor benedyktyński, gdzie mnisi skrupulatnie przepisywali te starożytne pogańskie dzieła, aby je ocalić dla europejskiej kultury. To jego wielka zasługa. I Hanna Maleska w zakończeniu tej powieści przedstawia taką scenę, kiedy pewnego dnia sędziwy Kasiodor przychodzi do skryptorium, do sali, w której mnisi w ciszy, w skupieniu przepisują, kopiują te resztki ocalałej literatury, podnosi jakiś nadpalony kawałek papirusu do już zrogowaciałych oczu, próbuje odczytać w blasku zachodzącego słońca i na tym kawałku papirusu znajduje zdanie bez początku i bez końca i czyta: jakże piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem. Nie wiadomo, od kogo i skąd pochodziło to zdanie. Jakże piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem. I autorka konkluduje spod silnych, zrogowaciałych powiek sędziwego Kasiodora popłynęły dwie wielkie łzy. To jakby testament jego życia. Jakże piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem. Kochani, to piękno człowieczeństwa, naszego człowieczeństwa, odzyskujemy dzięki Chrystusowi, który stał się człowiekiem. W Nim odnajdujemy swój obraz i podobieństwo. Cała nasza natura się odradza. To właśnie dlatego te święta chcemy mieć takie piękne. Żałujemy, że nie mamy śniegu, który jeszcze bardziej by podkreślił tę czystość, niewinność całego otoczenia, całej natury. Ale dbamy o to, żeby pięknie w święta wyglądać, żeby nasze stoły były piękne, nasze mieszkania odświeżone, odnowione, sprzątane. Dbamy o to, aby były dekoracje na zewnątrz. Chcemy, żeby było pięknie w kościele. To jest jakaś intuicja tego piękna, które Chrystus, stając się człowiekiem, przywraca w nas. To jest właśnie tajemnica tych świąt. To jest to, co często się mówi magia tych świąt. To trzeba umieć dostrzec. Bo w przeciwnym razie będziemy przeżuwać święta, ale ich nie przeżyjemy. I jeszcze jedna myśl, a mianowicie to, co się wydarzyło 2000 lat temu w Betlejem, stale się powtarza na ołtarzu. To także tutaj, kiedy kapłan wypowiada słowa konsekracji, słowa Chrystusa, to słowo staje się ciałem, to słowo się uobecnia, przyjmując postać chleba, przyjmując postać wina, które są ciałem i krwią Chrystusa. Boże Narodzenie sprzed 2000 lat, które unapocznia nam żłóbek, aktualizuje się zawsze na ołtarzu. To tu się dokonuje Boże Narodzenie. Inny znany profesor naszego uniwersytetu, ksiądz Włodzimierz Sedlak, kapłan z mojej diecezji, z Radomia, zmarły przed kilkunastu laty, kiedyś w książce pod tytułem Technologia Ewangelii napisał, że Bóg dwa razy dotknął ziemskiej materii. Raz stając się człowiekiem, a drugi raz, ilekroć sprawowane jest Eucharystia. Dwukrotnie Bóg wchodzi w ziemską materię, aby się uobecnić dla nas. Dlatego, kiedy żyjemy Eucharystią, stajemy się piękni, bo odradzamy się w Chrystusie. To Chrystus nas przemienia od wewnątrz. Zauważmy, nie ma w przyrodzie takiego ścisłego zjednoczenia osobowego, ściślejszego zjednoczenia osobowego, jak to eucharystyczne. Może dlatego Bóg stał się chlebem w Eucharystii, abyśmy go spożywali, a jako pokarm wskutek procesów trawiennych wynika i przenika całe nasze ciało. Przemienia nas wewnętrznie, przebóstwia nas wewnętrznie. A zatem to tutaj dokonuje się prawdziwe Boże Narodzenie i prawdziwe rodzenie się nowego człowieka w nas, kiedy żyjemy Chrystusem Eucharystycznym. Dlatego święty Jan Paweł II, zwracając się do ludzi młodych, powiedział: wy sami nie wiecie, jacy jesteście piękni. Wy sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy żyjecie Słowem Bożym i Eucharystią. Słowem, które stało się ciałem. Słowem, które po to stało się człowiekiem, abyśmy my stali się dziećmi Bożymi. I to jest ta wielka tajemnica świąt Bożego Narodzenia, którą trzeba nam rozważać, którą trzeba kontemplować, którą trzeba żyć na co dzień, aby gdy przeminie czas świąt, pozostało w nas piękno człowieka, bo piękny jest człowiek, gdy jest człowiekiem.